Co ma w sobie Krzysztof Janik, czego nie mieli, nie mają Leszek Miller czy Józef Oleksy? Krótko mówiąc, dlaczego pan na liście Tarnowskiej jest liderem, a byłym premierom nie pozwolono kandydować do Sejmu?
Wie pan, ja myślę, że kończy się w polityce czas takiego pokolenia postperelowskiego. I to dotyczy zarówno PZPR-u, jak i tak w jakimś mierze Solidarności. To pokolenie dobiega, jego żywotność, zdolność kreowania Nowej Rzeczpospolitej dobiega końca i myślę, że Platforma i PiS są także częścią tego pokolenia, bowiem obojętnie po której stronie tamtego sporu staliśmy, to ten spór ukształtował nasze sylwetki. Byłem jednym z pierwszych, który chciał zmienić lewicę. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że ona się zmienia. Nawet jeśli ja osobiście mam za to zapłacić.
No, tak myślę. Nie, zapłacił,
nie, bo myślę, że koledzy dostrzegli, że byłem pierwszy, który krzyknął mea culpa, bo nie szukałem winnych, wie pan, wśród innych ludzi. Nie rozpocząłem krucjaty przeciwko moim kolegom. Taką mam naturę, bardziej modernizacyjną niż rewolucyjną. Myślę, że obecne kierownictwo partii to dostrzegło i uznało, że w wielu takich kierunkach myślenia, w patrzeniu na wiele spraw jest nam po drodze.
Ja myślę, że mimo wszystko wspólne w tym momencie porównywanie obu tych panów, czyli Leszka Millera i Józefa Oleksego, o tyle powiedzmy nie przekonuje uważnych obserwatorów życia politycznego, że pamiętają oni, iż Józef Oleksy chyba jako jedyny bardzo głośno już po roku, po półtora roku powiedzmy funkcjonowania rządów lewicy dostrzegał i bardzo głośno mówił o pewnych wadach, o przestrzegał przed tymi wszystkimi rzeczami, które później się stały. Pan wtedy był jeszcze ministrem.
Tak, Józef Oleksy ma taką naturę kasandryczną trochę, ale no, trzeba powiedzieć też uczciwie, że chociaż mnie to jest mówić bardzo niezręcznie i niechętnie o tym mówię, ale Józef Oleksy dostał swoją szansę. W ubiegłym roku został przewodniczącym. Mieliśmy najgorsze notowania w tym czasie.
Pamiętam pana wypowiedź sugerującą, że to dobrze, iż dwie kampanie prezydencka i parlamentarna, że obie te kampanie się zbiegną, ponieważ potrzebna jest Polsce podwójnie wzmożona debata na temat spraw kraju, szczególnie w obliczu faktu, że jesteśmy już członkiem Unii Europejskiej. I dzisiaj obserwuję obie kampanie i jakoś nie dostrzegam tego wzmocnienia debaty. Praktycznie w ogóle nie dostrzegam żadnej debaty, jeśli już to jest ona ograniczona do sporu programowego wewnątrz prawicy. Czy w takim razie dostrzega pan jeszcze jakieś pozytywy decyzji o dotrwaniu Sejmu do końca kadencji?
Znaczy, ma pan rację. Teoretycznie tak być nie powinno, bo dwie kampanie prowadzone równolegle powinny iskrzyć. Natomiast w jednej i w drugiej kampanii nie ma debaty programowej. Jak patrzę na nasz region, to raczej jest konkurencja na to, kto więcej drzewo zaklei. Więc my tu niechętnie bierzemy udział w takiej konkurencji. Natomiast dyskusji, rozmowy o tym, co jest najważniejsze, nie ma. Myśmy przez te minione 15 lat, to jest jedna ze słabości naszego państwa, nie wykreowali żadnej takiej poważnej debaty państwowej. Ciągle żeśmy się kłócili o przeszłość, o to, kto ma lepszy rodowód, kto ma czystszą kartę kombatancką, a kto ma ją zabrudzoną i kto za co odpowiada. Natomiast nie prowadziliśmy takiej rozmowy o Polsce. I to już było widać w kolejnych kadencjach Sejmu. Ja muszę powiedzieć, że ten Sejm, który... Mam pewne porównanie, więc ten Sejm, który jest za nami, merytorycznie był Sejmem nie najmocniejszym. Z jednej strony rzeczywiście wykonał olbrzymią robotę związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ale poziom dyskusji w tym Sejmie, metody tej dyskusji, no to były takie spod budki, mówiąc brutalnie. I to widać w tej kampanii. W tej kampanii nie toczy się żadna dyskusja, nie ma sporów, są same zastępcze, bo bo spór o Lecha Wałęsę i o 25-lecie Solidarności to był sporem zastępczym w istocie. Jeśli są jakieś rozmowy, to one są z takiej pozycji, powiedziałbym, emocjonalnej, a nie merytorycznej. I teraz jest pytanie, czy to jest jakiś taka, czy to jest efekt zbiegnięcia się tych dwóch kampanii, czy też to jest właśnie słabość tej polskiej debaty publicznej, tej myśli państwowej? Moim zdaniem to drugie.
A skoro nie ma pozytywów do trwania Sejmu w konstytucyjnym terminie, to czy nie warto się uderzyć w pierś raz jeszcze za kolejny błąd, który SLD popełniło wiosną? Przypomnijmy, że na przestrzeni kadencji liderzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej wielokrotnie deklarowali chęć skrócenia kadencji, odbycia wyborów na wiosnę 2005 roku. Przedstawiono wówczas nawet bardzo racjonalne argumenty. Chciano naprawić sytuację, w której nowy rząd zmuszony jest w pierwszym roku sprawowania władzy do realizacji budżetu przygotowanego tak naprawdę przez poprzednią ekipę.
Czasem to jest dobrze, bo jak patrzę na spory budżetowe Platformy i PiS-u, to myślę, że powinni podziękować Gronickiemu za to, że zrobi za nich budżet, bo przecież oni by się nie dogadali w sprawie tego budżetu.
No pan to jakoś się
zobaczymy za rok. Zobaczymy.
Będą próbować się dogadać, to trzeba było spróbować. Ja myślę, że to akurat nie powinno być problemem SLD.
Mówiąc serio,
ale czy nie jest tak rzeczywiście, że jeżeli nie ma pozytywów kampanii, połączenia obu kampanii, a do tego doprowadziliście tak naprawdę decyzją o przedłużeniu kadencji, czy też o dotrwaniu, powiedzmy, w konstytucyjnym czasie.
Nie przedłużeniu.
No, o przedłużeniu w kontekście, deklaracji wielokrotnych.
Pan będzie precyzyjny. Panie redaktorze, ja bym powiedział w ten sposób. Gdybym jeszcze raz był w takiej samej sytuacji, wedle mojej ówczesnej wiedzy, prognoz i tak dalej, to bym podtrzymał decyzję, którą wtedy podjąłem, bowiem dla mnie najważniejszą sprawą był budżet Unii Europejskiej. Więc to są olbrzymie pieniądze i wszystko wskazywało na to, że decydujący bój rozegra się wiosną tego roku. Wszystko na to wskazywało i gdyby nie bomby w Londynie i ostrożność Blaira, gdyby nie sytuacja w Niemczech i decyzja Schrödera o przyspieszeniu wyborów, to pewnie mielibyśmy w tej chwili finalną, końcową fazę dyskusji nad budżetem europejskim albo bylibyśmy już po przyjęciu tego budżetu. Tak się jednak nie stało. No, trudno, człowiek nie jest jasnowidzem.
Jak pan skomentuje opinię wyrażoną przez jednego z naszych rozmówców niedawno, że to tak naprawdę pan był mózgiem tak zwanego milleryzmu, czyli tak naprawdę pan tworzył doktrynę, która doprowadziła SLD i państwo do tego, do czego doprowadziła.
Wie pan, ja mówię, że ja pierwszy uderzyłem się w piersi. Natomiast bym powiedział tak, że jeśli chodzi o coś, co bym nazwał taką linią programową, to tak, ponoszę sporą za to odpowiedzialność i widzę też błędy, bo nie ukrywam, że nie doceniliśmy na przykład skali zróżnicowania majątkowego w Polsce. Prąc do rozwoju gospodarczego, zlekceważyliśmy taką aktywną politykę socjalną. Zgodziliśmy się na to, aby Jerzy Hausner zaczął cięcia od tych grup najsłabszych. Różne rzeczy mi można zarzucić, natomiast akurat mnie, wbrew, że tak powiem, pozorom, nie można zarzucić, hołdowałem takiemu stylowi arogancji, pychy. Ci, którzy mnie znają, na pewno nie mogą powiedzieć, że we mnie jest choć cokolwiek z aroganta. Nie można mi zarzucić, że tolerowałem afery, chociaż muszę powiedzieć, że ja widzę źródło tych afer inaczej niż wszyscy, bo jak tak się przyglądam, to myślę, że do tego okrętu, który płynął do władzy, potężniejącego, bo to przecież były takie badania, gdzie SLD miał nawet ponad 50%, jak panowie pamiętacie, doczepiło się mnóstwo takich, stare przysłowie powiada o wydalinie, żeby nie powiedzieć wprost, do gównie, które się przyczepiło i krzyczy płyniemy. Ale doczepiło się mnóstwo ludzi, którzy uznali, że to jest ich ostatnia okazja na zrobienie kasy, na zrobienie jakiegoś życiowego interesu, który ich ustawi. W wielu miejscach, w administracji publicznej, w gospodarce pojawili się faceci, którzy oczekiwali renty politycznej za popieranie, za stałość poglądów, natomiast nie reprezentowali sobą kompetencji. I to jest, to nie jest moja wina, li tylko. W jakiejś mierze jest moja, ale w zasadniczej mierze to kolegów, którzy za to bezpośrednio odpowiadali.